Poniedziałek 6 września. Obrzędy i ofiary. Starotestamentowy system obrzędów i ofiar, opisany w Księdze Kapłańskiej, oferuje więcej przykładów tego, co zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, starotestamentowych symboli wskazujących na nowotestamentowe prawdy. Choć współcześni czytelnicy Biblii często pomijają opisy tych obrzędów, to jednak opisy te zawierają mnóstwo ważnych duchowych prawd, mających wielką wartość dla tych, którzy je studiują. Przeczytaj w III Księga Mojżeszowa 4:32-35. Przepisy dotyczące ofiar za grzech zwykłego Izraelity. Czego możemy się nauczyć z tego obrzędu, choć nie mamy ziemskiej świątyni z ołtarzem, na którym mielibyśmy składać takie ofiary? Powiąż ten obrzęd z Ewangelia Jana 1:29 i pierwszy list Piotra 1:18-21. Trzecia Księga Mojżeszowa 4:32-35. A jeżeli zechce przyprowadzić owieczkę na swoją ofiarę za grzech, to niech przyprowadzi owieczkę bez skazy, położy swoją rękę na głowie ofiar za grzech i zarżni ją na ofiarę za grzech na miejscu, gdzie się zażyna ofiary całopaleń. Kapłan weźmie nieco z krwi ofiar za grzech na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza. A wszystek tłuszcz usunie tak, jak się usuwa tłuszcz z baranka ofiary pojednania, i spali to kapłan na ołtarzu przy ofiarach ogniowych dla Pana. I tak dokona kapłan przebłagania za jego grzech, który popełnił, i będzie mu odpuszczony. Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pierwszy list Piotra 1:18-21. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Obrzęd jest znakomitym środkiem służącym przekazaniu ważnych wartości i informacji. W takim kontekście należy go rozumieć. Zazwyczaj wymaga określonego czasu, miejsca i z góry ustalonej kolejności działań, aby był uznany za skuteczny. I rzeczywiście, gdy czytamy biblijne przepisy dotyczące składania ofiar, staje się jasne, że Bóg podał bardzo szczegółowe dane dotyczące tego, co, gdzie i kiedy należy ofiarować oraz jaki obrzęd ma towarzyszyć złożeniu ofiary. Oczywiście centralną rolę w wielu obrzędach odgrywała krew ofiary i czynności dokonywane przy pomocy tej krwi. Nie były to przyjemne obrzędy i nie miały takie być, gdyż dotyczyły najpaskudniejszej rzeczy we wszechświecie – grzechu. Jaką rolę odgrywała krew w obrzędach ofiarnych i dlaczego pomazywano nią rogi ołtarza? Podczas gdy większość obrzędów związanych ze świątynią występuje w formie przepisów, to znaczy instrukcji dotyczących ich wykonania, to jednak ich opisy nie zawsze zawierają wszystkie szczegóły. Być może jest tak dlatego, że ówcześni ludzie rozumieli pewne elementy starotestamentowego systemu ofiarnego. Przecież Izraelici wiedzieli, co oznacza krew. Zobacz III Księga Mojżeszowa 17:11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Przykład zaczerpnięty z III Księga Mojżeszowa 4:32-35 zawiera ważne wyjaśnienie. III Księga Mojżeszowa 4:35. I tak dokona kapłan przebłagania za jego grzech, który popełnił, i będzie mu odpuszczony. Krew była kluczem do całego procesu pojednania, środkiem, przez który grzesznicy mogli zostać pojednani ze świętym Bogiem. Tak więc te symboliczne ofiary są typem modelem śmierci Chrystusa i jego służby dla nas. Pomyśl, jak straszny jest grzech, skoro zgładzenie go wymagało ofiary jednej z osób bóstwa. Czego uczy to nas o konieczności polegania wyłącznie na łasce Bożej, a nigdy na naszych uczynkach? Co mielibyśmy dodać do tego, co Chrystus dla nas uczynił?